Tytuł tygodnia.
Simona Kossak, Trzy żywioły. Wydawnictwo Marginesy. Mówi Łukasz Długowski, Mikrowyprawy.
Czytam Simonę, bo to jest cały czas myśl ewolucyjna, chociaż sprzed kilkudziesięciu lat. W Polsce nadal obowiązuje myślenie o przyrodzie użytkowe i przedmiotowe, że jak las, to las jest po to, żeby było z niego drewno. Że jak zwierzęta, to zwierzęta są na mięso, i tak dalej, i tak dalej. No i później są takie konsekwencje w stylu, jakichś zwierząt jest za dużo. Wydaje mi się, że my jesteśmy w takim momencie przełomu postrzegania przyrody jako czegoś, co jest po prostu zasobem, z którego można zrobić meble, paliwo do pieca czy paliwo do samochodu, na patrzenie na przyrodę jako nawet nie partnera w życiu, ale jako integralną część nas. Jest taka ważna część psychologii, jeszcze w powijakach, ale jednak psychologia środowiskowa, która mówi o tym, że bez odtworzenia tej więzi z przyrodą nie możemy w ogóle liczyć na to, że będziemy szczęśliwi i zdrowi. Zdrowi w sensie i psychicznym, i fizycznym. Bardzo nie chcemy tego przyznać, ale my jesteśmy zwierzętami. I to zwierzętami, które przez 200 tysięcy lat funkcjonowały albo na sawannie, albo w lasach, generalnie w przyrodzie. Jakbyśmy się cofnęli 100 lat, to w Polsce większość ludzi była chłopami, która pracowała w polach po prostu, na rzekach, na morzu itd., itd. Dosłownie od kilkudziesięciu lat żyjemy w blokach, to środowisko jest dla nas nienaturalne. To środowisko nam szkodzi.
Tytuł tygodnia.
Czyta Agnieszka Różańska.
Przez mniej więcej 100 lat w Polsce prawie nie spotykały się bobra. W Europie był absolutną rzadkością. W tej chwili, jeśli ktoś latem odwiedzi Puszczę Białowieską, Mazury czy Suwalszczyznę, może bez większego wysiłku spotkać ślady bobrów. Nie tak dawno przy wyjeździe z Białegostoku przy szosie zobaczyłam ścięte przez bobry drzewo. Pomyślałam wtedy, że do tego, żeby ten bóbr tu był i robił to, do czego jest stworzony, przyłożyło się bardzo dużo ludzi i bardzo dużo poszło na to pieniędzy. Problem odzyskania bobra pociągnął za sobą cały wielki program badawczy, w którego ramach bobry były hodowane na fermie w Popielnie. Były rozmnażane, rozwożone i osiedlane w bardzo dobrych dla nich miejscach. Doskonale wykorzystały tę pomoc. Na wolności rozmnożyły się, zaczęły się rozchodzić w różne strony świata i zasiedlać miejsca, które zdaniem uczonych absolutnie nie nadawały się do zamieszkania, a zdaniem bobrów świetnie. Jeśli ktoś będzie na przykład w Puszczy Białowieskiej, to właściwie gdy będzie szedł z biegiem pierwszej lepszej rzeczki, natrafi bez wątpienia na ślady ich bytowania. Po czym najłatwiej to poznać? Oczywiście po ściętych drzewach, bo drzewa to zarówno budulec, jak i pożywienie. Jak jeścina? Otóż wychodzi z wody, idzie do upatrzonego wcześniej drzewa, staje przy nim i zaczyna swoimi niesamowitymi ząbkami pracować jak dłutem. Rzeźbi, rzeźbi, rzeźbi takie muszelkowate, gładziutkie nacięcia. Ma na to dwie metody. Albo obchodzi pień dookoła, okrzesując od góry i do dołu i robi coś na kształt klepsydry i czeka na mocniejszy podmuch wiatru, który obali drzewo. Wąziutkie drzewo przełamuje się i pada na ziemię. Częściej jednak podcina drzewo z jednej strony, od strony rzeki, żeby spadło w stronę lustra wody, tak aby łatwiej było je przetransportować do miejsca zamieszkania. Co dalej ze ściętym drzewem? Bóbr ścięte drzewo czyści z gałązek. Zjada je. Największym przysmakiem są wierzby, osiki, lipy, wszelkie krzewy. Od biedy może być również sosna czy świerk, choć nie są najsmaczniejsze. Mają dużo żywicy. Po objedzeniu gałązek pień ściętego drzewa zostaje przecięty na mniej więcej metrowe kawałki. I co dalej? Przecież bóbr ma tylko cztery zęby i łapki, którymi może włożyć do pyszczka jedynie gałązkę. Ale jak transportuje pień? Pcha go nosem, łapkami, turla, jak najbliżej lustra wody. Kiedy taki wałek stoczy się do wody, to oczywiście unosi się na powierzchni. Jak przetransportować taki wałek w dół rzeki? Jeśli jest cienki, to ujmuje go i płynie, tak jak pies aportujący gałąź. Jeśli natomiast jest gruby, to podpływa do niego tak, żeby zatrzymać go przednimi łapkami i przebierając nóżkami, sterując ogonkiem, pcha go na miejsce przeznaczenia. tym miejscem jest dom, tama albo spiżarnia. Bobry budują tamy w nieprawdopodobny sposób. Potrafią ocenić, czy na danym cieku wodnym ma to w ogóle sens. Potrafią obliczyć, jaka powinna być jej wytrzymałość. W Ameryce jest opisana w przewodnikach turystycznych tama, która przegradza rzekę o szerokości 100 metrów. Uczeni badający te tamy stwierdzili, że stoi tam już 1000 lat. 1000 lat temu bobry zaczęły budować tamę, a kolejne pokolenia na niej pracują, uzupełniają, uszczelniają i mieszkają. Niesamowita praca pokoleń. Bobry budują dom, w którym będą żyć i wychowywać dzieci. Budulec pozyskały wcześniej. Wycięły drzewa, pocięły je na kawałki i przyholowały na plac budowy. Woda, którą wybrały, jest zbyt płytka, więc trzeba ją spiętrzyć. Przystępują do budowy tamy. Kołki wbijają w dno rzeki, sobie tylko znanym tajemnym sposobem, tak aby nurt wody postawił je pionowo. Kiedy już zakołkują pionowo kilka pali, to robią oplot z mniejszych gałązek, muł, a nawet kamieni. Taka konstrukcja jest na tyle wytrzymała, że może po niej spacerować dorosły człowiek. Taka klasyczna tama ma 1,5 do 2 metrów wysokości.
Tytuł tygodnia.